Aleluja. Mamy dobrego Boga. Amen. Amen. Mamy dobrego Boga. Amen. Amen. Aleluja. Imię Pana się święci wśród nas, pośród nas. Niech Jego imię będzie uwielbione, wywyższone. Jest dobrym Bogiem, jest wielkim Bogiem, jest pełen sprawiedliwości, miłości i dobroci do każdego z nas. Amen.
Amen.
Takiego mamy Ojca w niebie. Dał nam swojego Ducha bez miary, abyśmy w Nim chodzili, abyśmy się w Nim poruszali, abyśmy byli pełni Jego. Biblia mówi, że On jest hojnym Bogiem, daje swojego Ducha bez miary. Nie musimy chodzić pod kostki, po kolanach, ale możemy być pełni Ducha, dlatego że mamy hojnego Ojca w niebie, który daje swojego Ducha bez miary. Zachęcam nas do tego, abyśmy zawsze o tym pamiętali, abyś przypominał to swojej duszy. Aleluja. Proszę, usiądźmy. Już słyszeliśmy od przyszłego tygodnia zbór Agape rozpoczyna tydzień postu, 7-dniowy post zborowy. I chcę dzisiaj na ten temat dzielić się słowem. Wierzę, że jeśli się wsłuchamy w to przesłanie, w Słowo Boże, które wyraźnie mówi na temat postu tak wiele drogocennych rzeczy, to odbierzemy dzisiaj klucz do Bożego działania w naszym osobistym życiu, w osobistym, ale i również w zborowym życiu, to, co Bóg dla nas przygotował. Post kluczem do działania Bożego, tak dzisiaj temat mojego usługiwania i zwiastowania na ten temat. I chciałbym, abyśmy dzisiaj się na ten temat skupili. Wiecie, tak naprawdę to ja nie lubię pościć. Kto z was lubi pościć? Ja wolę jeść. Wolę jeść, ale Pan uczy nas w swoim słowie, że post jest cennym narzędziem, kluczem do tego, abyśmy Boże działanie w naszym życiu zborowym, ale i personalnym, osobistym mieli. I słowo post z hebrajskiego oznacza zakryć swoje usta, a to oznacza pościć. Zakryć swoje usta, czyli pościć. I inne definicje mówią, że post jest powstrzymywaniem się od przyjmowania pokarmów przez pewien określony okres czasu dla osiągnięcia konkretnego celu. I wiemy, że post ma również pozytywny wpływ na nas, ludzki organizm, poprzez spalanie tłuszczów i innych toksyn, które się gromadzą w naszym ciele, post przyczynia się do tego, że stajemy się zdrowsi. Ale my zajmiemy się tą duchową stroną postu dzisiaj, w myśl tego, że najpierw szukamy tego, co duchowe, a to wszystko inne i to, co wpływa na nasze ciało pozytywnie, będzie nam dodane. Chciałbym dzisiaj pod tym kątem, abyśmy się skupili na temat postu, co Słowo Boże mówi, dlaczego w ogóle o ten temat jest poruszony i zalecany. Będziemy się temu przyglądać. Dlaczego to jest tak ważne w życiu każdego chrześcijanina. I dowiadujemy się ze Słowa Bożego, że zaspokojenie głodu było zawsze silną potrzebą człowieka. Dlatego zwycięstwo na nim otwiera drogę do pokonywania innych pokus, które w naszym życiu się pojawiają. To jest początek czegoś i nie przypadkiem, chcę na to zwrócić uwagę, nie przypadkiem Pan Jezus rozpoczął swoją służbę 40-dniowym postem. Ilu z nas wie, że tak jest napisane, że poście Duch Pański zaprowadził Jezusa na pustynię, aby pościł. I w Mateusza 4, od 1 do 4, czytamy krótką relację. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, Nie samym chlebem żyje człowiek. Powiedzmy to razem, proszę. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Bracia i siostry, Jezus rozpoczął dzieło odkupienia ludzkości, odkupienia ciebie i mnie, od zwycięstwa nad tym, co pierwsi ludzie, Adam i Ewa, się poddali, upadli. A mianowicie na polu apetytu, który w nas jest. To nie jest dziełem przypadku, że Jezus dzieło odkupienia właśnie od tego elementu, że się tak wyrażę, zaczął. I post umożliwia nam panowanie nad naszymi pożądliwościami, nad naszym apetytem, na tym, co domaga się nasze ciało. I będziemy o tym jeszcze bardziej szczegółowo mówić. I 40-dniowy post Jezusa oraz jego posłuszeństwo Słowu Bożemu, posłuszeństwo woli Ojca, było takim pierwszym ciosem, który zadał Jezus w boju o ludzkość. Zadał dla ciemności. Biblia mówi, gdy pościł. I co się wydarzyło, czytamy dalej, to jest 11 werset. I co się wydarzyło po poście, 4 tej samej Ewangelii, 11. Wtedy diabeł zostawił go, a zbliżyli się aniołowie i służyli mu. Amen. Wtedy diabeł zostawił go, a zbliżyli się aniołowie i służyli mu. Pan Jezus, gdy uważnie czytamy Słowo Boże, Pan Jezus zakładał, że wszyscy wierzący, ty i ja, będą nie tylko modlili się i czytali Słowo Boże, studiowali Słowo Boże, ale również, że będziemy pościć. I Pan Jezus, mówiąc o poście, myślał o tobie. Myślał o mnie. Nie myślał o siostrze, braci, o innych, ale myślał o mnie. Myślał o tobie, o każdym z nas. I gdy Ewangelię Mateusza otworzymy, 6 rozdział, gdzie Pan Jezus mówi o poście, od 16 do 18 czytamy, jakie jest wyobrażenie Jezusa na temat postu. Jak On to widzi dla mnie, dla ciebie, dla nas. I czytamy 6:16. W czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierając swą całą zapłatę, ale ty, gdy pościsz, namaś swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Po pierwsze, Pan Jezus nie powiedział, jeśli byście chcieli pościć, lecz jest napisane w czasie postu, gdy pościcie, inne tłumaczenie mówi. Oznacza to, że jako naśladowcy Jezusa Chrystusa powinniśmy się dyscyplinować, aby pościć. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo tak czynił Jezus, a my jako Jego uczniowie mamy w miejsce Chrystusa właśnie tak to czynić, mamy Go naśladować. Amen? Jeśli do dzisiaj bałeś się postu albo było to dla ciebie ciężki temat, wierzę, że po dzisiejszym kazaniu ułatwi to, abyś rozpoczął tą dyscyplinę duchową, aby ćwiczyć się w poście. Po drugie, gdy pościmy, dowiadujemy się z tego, co Jezus powiedział, gdy pościmy, nie powinniśmy robić z tego jakiegoś dramatu. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, mówi Jezus. I mówi, nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Nie róbmy tego na pokaz dla ludzi. Amen? Zgodzimy się? O to chodziło Jezusowi. Post to jest sprawa między tobą i Bogiem. Jeszcze raz. Post to jest sprawa między tobą i Bogiem. Pościć oznacza rezygnować z posiłku, jedzenia, napoju, innych rzeczy. I chodzi o to, abyśmy zamiast poświęcić czas na przygotowanie posiłku, spożycie posiłku, sprzątanie po posiłku, mogli ten czas wykorzystać na modlitwę, czytanie słowa, szukanie Boga. Następuje pewna zamiana. Bóg mówi, wykorzystujcie ten czas i ten czas, który poświęcamy, aby przygotować sobie jakiś posiłek, usiąść go, skonsumować, zjeść i jeszcze po nim posprzątać. Dobra zamiana, która będzie nas duchowo wzmacniała, błogosławiła, jest to, abyśmy poświęcili ten czas na to właśnie, aby modlić się, studiować Słowo Boże i szukać Boga. Wiecie, w poprzednich wersetach tego samego rozdziału, zwłaszcza od 5 do 15, Jezus w szczegółowy sposób mówi o modlitwie. W ogóle ten cały rozdział Mateusza, 6 rozdział, jest poświęcony czymś rzeczom, które są standardami dla chrześcijan. Gdy uważnie czytasz, Jezus daje taką definicję, zalecenie, jacy mamy być. Tam jest mowa o tym, że mamy dawać, że mamy ofiarować, że mamy ułożyć na dzieło pańskie. Niech nie wie prawica, co daje lewica. I później Jezus mówi o modlitwie. W nawiązaniu jeszcze do postu, przedtem mówi o modlitwie, mówi 6:5, również gdy się modli, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach, na rogach ulicy głównych, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swoją zapłatę. W tym samym klimacie, w tym samym, że tak powiem, znaczeniu mówi Jezus o modlitwie, co mówił o poście. I dalej, ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Wiecie, Jezus mówi najpierw o modlitwie i bezpośrednio przechodzi dalej, mówiąc o poście. Jezus łączy modlitwę i post razem. I my powinniśmy w ten sposób postępować. My również nie powinniśmy oddzielać postu od modlitwy. Jak pościsz, powinieneś się modlić. Amen? Tak Jezus nauczał. To modlitwa i post chodzą w parze. Sam post, może to niektórych zaskoczy, ale sam post bez modlitwy duchowo nie przyniesie nam żadnych korzyści. Duchowo nie przyniesie nam żadnych korzyści. Ale post połączony z modlitwą i celem, albo inaczej intencją, ma wielką moc. I będziemy się przyglądać w dalszej części, jaką ma moc. Wiecie, chrześcijanin, który się nie modli i nie pości, jest jak auto, które nie jedzie. Albo jak telewizor, który nie funkcjonuje. To słowo ma dzisiaj nas zachęcić do tego, że jeśli dotychczas nie praktykowałeś postu w swoim życiu, to żebyś zaczął. Modlitwa, post, połączony z intencją, z celem, to tak jak trzycyfrowy szyfr do sejfu. Bez kompletu kluczy, że się tak wyrażę, nie otworzysz skarbca Bożego. I gdy będziemy dzisiaj się przyglądać, zauważysz, że skarbiec Boży czasami jest zamknięty, bo brakuje tego decydującego elementu, jakim jest między innymi post, do tego, aby otworzyć to, co Bóg dla nas przygotował. W wersecie 18 czytaliśmy, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Post i modlitwa według Jezusa odbywają się w ukryciu. Ale odpłata od Ojca jest dla nas często widoczna. I to jest nagroda, to jest dla nas nagroda zachęty. Wiecie, post nie zmienia Boga. Możecie się ze mną zgodzić? Post nie zmienia Boga, Bóg się nie zmienia. Post nie zmienia Boga, ale może zmienić nas samych. I myślę, to jest moje zdanie, uważam, że unikamy nieraz postu, bo obawiamy się zmiany nas samych, że może coś się wydarzyć. Post nie jest też szantażem Pana Boga. To, że pościmy po to, żeby ugrać coś u Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że w zdrowej i pełnej miłości relacji z Bogiem nie ma miejsca na takie zachowania. Amen? Ja nie naszantażuję swoją żonę, jak coś od niej chcę. Ale w poście chcemy poznawać Jego wolę. Bądź wola Twoja, ale nie moja. Amen? Bądź wola Twoja, Panie. A jak często podłącza nam się, bądź wola moja. Podpisz się pod moimi życzeniami. I post służy ku temu, abyśmy szukali Bożej woli. Pismo Święte mówi o dwóch przeszkodach, które zakłócają lub stwarzają problemy, że się tak wyrażę, gdy chcemy zbliżyć się do Boga na przykład przez post. Mówi o dwóch przeszkodach. I wiecie, i to nie jest diabeł. Już mówię na samym początku, dlatego że Jezus pokonał go na krzyżu Golgoty. Amen? To nie jest diabeł. Ale o dwóch przeszkodach, które zakłócają lub stwarzają problemy, mówi Słowo Boże. Po pierwsze, nasze ciało. Moje ciało, Twoje ciało, nasze ciało ze swoimi życzeniami, żądaniami, pożądliwościami, dlatego że nasze ciało lubi domagać się swoich racji. I nie myśl proszę o nikim innym, jak tylko o sobie. Rzymian 8, kilka tylko przykładów, wiem, że znamy Słowo Boże. Rzymian 8, 5, bo ci, którzy żyją według ciała, inne tłumaczenie mówi według standardów ciała, tego oprogramowania, które dyktuje ciało, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Albowiem zamysł ciała to śmierć, Biblia mówi. Wiemy, że tak jest zapisane w Słowie Bożym. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Mówimy o przeszkodach, które się pojawiają i które dzięki modlitwie, dzięki postowi, gdy pościmy, to Pan pozwala, aby to było w jakimś sensie eliminowane. Dlatego nasze ciało, nasza cielesność musi być ujarzmiane, umartwiane poprzez post. Apostoł Paweł mówi to tak. 1 Koryntian 9:27. 1 Koryntian 9:27. Apostoł Paweł mówi tak. Ja umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Ja, czyli ja, nowonarodzony duchowy Paweł. Ja umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Inne tłumaczenie mówi, jestem raczej surowy dla siebie, trzymam swe ciało w ryzach. Trzymam swe ciało w ryzach. Inne jeszcze mówi, jak atleta, który za pomocą żelaznej dyscypliny zmusza swe ciało do posłuszeństwa. Posłuchajcie proszę. Post na pierwszym miejscu, w pierwszej kolejności ma sprawić, aby nasze ciało milczało. Post pozbawia nasze ciało mandatu pierwszeństwa w życiu duchowym. Piotr mówi, 1 Piotra 2,11, kochani, zachęcam was, abyście rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Apostoł Piotr mówi, kochani, zachęcam was, abyście rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Są ludzie, i czasami mi się wydaje, że każdy z nas się do nich potrafi chociaż na jakiś czas zaliczać. Ale są ludzie, którzy są sterowani przez swoje ciało. Ono dyktuje im plan dnia. Obyśmy tacy nie byli, bracia i siostry. A gdy plany się zmieniają, ich ciało zaczyna krzyczeć jak rozpieszczone dziecko. Jestem głodny, chcę jeść. Jestem zmęczony, nie chce mi się wstać. Chcę oglądać telewizję, chcę seksu, chcę papierosa, chcę innych rzeczy. To dzieje się z naszego ciała. Ilu z nas jest świadoma tego, że nasze ciało ma głos? Nie wszyscy. Ale Biblia wyraźnie mówi, że to jest grzeszna, ta grzeszna, cielesna natura, w której Bogu podobać się nie możemy. W ciele Bogu podobać się nie możemy. Zgodzicie się? Zgadzamy się ze Słowem Bożym, nie z tym, co ja mówię. Jeśli mówię inaczej, to powiedz nie. Post sprawia, że ciało milczy, a głos ducha staje się bardziej słyszalny. Post pomaga zagłodzić to, czego domaga się ciało. Jeśli nie dołożysz drewna do ogniska, to ogień wygaśnie. I tak samo dzieje się z naszym ciałem, które się próbuje, jest takie słowo z polskiego starego tłumaczenia, rozbestwić. Wziąć kontrolę nad naszym życiem duchowym. Wybiec do przodu. Rządzić. Narzucać, dyktować, kierować. Ale my, jako dzieci Boże, mamy być kierowani Duchem Bożym. Amen? Rzymian 8:6. Bo to, ku czemu dąży ciało, jest wyraźnie napisane, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Rozpoznajemy, jakie są dążenia ciała, ale wiecie, co Biblia mówi, że już efekt tego poznajemy na samym początku. Jeśli studiujemy Słowo Boże, a idziemy za pożądliwościami ciała, które jest przeszkodą w zbliżeniu się do Boga, gdzie w ciele Bogu nie możemy się podobać, to Biblia mówi, bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza, przyciąga śmierć. A to, ku czemu duch, to życie i pokój. I daje odpowiedź, Rzymian 8:13, jeśli jednak duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziemy. Słowo Boże pokazuje wyraźnie, gdzie leży problem, ale i daje rozwiązanie, jak z tym problemem sobie poradzić. Jeśli jednak duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Post wyłącza stopniowo głos ciała, wzmacnia głos ducha. Po drugie, post pomaga zapanować nad naszą duszą. Nasza dusza, sfera emocji, uczuć, to wszystko, co jest w naszej duszy. I post pomaga zapanować nad naszą duszebnością, nad naszą sferą emocji, nad naszymi uczuciami, odczuciami, wrażeniem i tym wszystkim. Psalm 35:13, tak zalecam, poczytaj ten psalm, 35 psalm Dawidowy, on jest zatytułowany Skarga na niegodziwość wrogów. Jakiej presji musiał Dawid się oprzeć, żeby nie ulec temu, że złem chce oddać za zło. Był prześladowany, był odrzucany, polowano w cudzysłowie na niego, dlatego zatytułował go Skarga na niegodziwość wrogów, ale w 13 wersecie mówi coś takiego. 35:13 psalm Dawidowy. A przecież ja, gdy oni byli chorzy, przydziewałem wór i co? Upokarzałem duszę postem. Dawid poprzez post podporządkowuje swoją duszę Panu. Nie da się sprowokować, że się tak wyrażę, temu, co wróg w nim chciał zasiać. Zauważył, że dochodzi do pewnych granic i sięga do jednego z kluczy, a mianowicie postu, i mówi, upokarzałem duszę postem, żeby w sferze moich uczuć, w sferze moich emocji nie dostało się czegoś złego. Dlatego Dawid mógł powiedzieć, serce czyste stwórz we mnie, Panie. Nie chciał być zarażony tym, co na zewnątrz panowało. Dlatego miał serce, które Bogu się podobało. Bracia i siostry, jeśli spotykają nas trudności, przeciwności i jesteś na celowniku jakiegoś twojego wroga, w cudzysłowie się wyrażę, i już nie możesz sobie z tym poradzić, zrób jak Dawid. Upokarzałem duszę swoją postem. Dawid nawet rozkazywał swojej duszy. 103:2 psalm. Błogosław duszo moja Panu i co? I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Wiecie, nasza dusza nie zawsze chce chwalić Pana. Nasza dusza ma skłonność, żeby zapomnieć. Raczej, gdy cielesność jeszcze się podłączy, raczej potrafimy pamiętać o tym, co złe. Ktoś kiedyś powiedział, na jedno zło zdanie przeciwko dzieciom, gdy je wychowujemy, musi przyjść, zdaje się, 70 ponad dobrych zdań, dobrego słowa, aby wykluczyć to zło, które zostało zasiane. I Dawid zwraca się do swojej duszy. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Jak ważne jest to, abyśmy o tym pamiętali, jeśli w sferze naszych emocji, w sferze naszej duszy, naszych uczuć, odczuć, odczuwamy coś, co Bogu się nie podoba, a nie umiesz sobie z tym poradzić, zrób jak Dawid, upokarzaj duszę postem. Pan przyjdzie ci z pomocą. Przypowieści Salomona 16:32 jest jeden z owoców Ducha Świętego już w Starym Testamencie, a mianowicie jest napisane: więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A to chciałbym, abyśmy razem przeczytali. A ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. A ten, kto opanowuje kogo? Kogoś tam? Nie, siebie samego. Więcej znaczy niż zdobywca miasta. Z kolei druga strona, brak opanowania może doprowadzić do utraty błogosławieństwa. Jeszcze raz, jesteśmy błogosławieni, gdy opanowujemy samych siebie, wstrzemięźliwość. Selbstbeherrschung w niemieckim tłumaczeniu jest mowa. Gdy opanowujemy samego siebie, a na przykład w emocjach naszych coś się podnosi i post przyczynia się ku temu, aby to temperować, aby opanowywać, aby zagłodzić te negatywne rzeczy, które w duszy się podnoszą, post jest do tego potrzebny. I z kolei brak opanowania może doprowadzić do utraty błogosławieństwa, jak jest Biblia mówi, Hebrajczyków 12:16-17, nie musicie całego otwierać, jak lekkomyślny Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. Był lekkomyślny. Wiecie, że post pomaga zapanować nad naszymi myślami i duszą? Nikt z nas nie chce być lekkomyślny jak Ezaw. Amen? Nikt. Dlatego Dawid mówi, upokarzałem duszę postem. Często to robił. Post pomaga zapanować nad sferą naszych myśli. Mamy lepsze duchowe rozeznanie. Jesteśmy wyostrzeni duchowo na to, co Bogu się nie podoba. I przez post możemy to eliminować również, bo Bóg daje nam wsparcie w tej kwestii. W naszym życiu, w naszej duszy inaczej, panuje dużo hałasu nieraz. Różnego rodzaju odgłosy, które dochodzą. Dzieci, które wychowujemy, czasami telewizor za głośno nastawiony, ludzie, którzy są wokół nas, nieraz mówią ze wszystkich stron. Jesteśmy praktycznie, mając komórki, handy przy sobie, ciągle osiągalni. Dziś coś zadzwoni, coś się dzieje, tyle tego hałasu wokół nas panuje, jest go po prostu nieraz za dużo. Amen? Ale post również wycisza w nas to, co próbuje zakłócić głos ducha. Dlatego Jezus powiedział, gdy się modlisz, wycofaj się do swojej komnaty. Gdy pościsz, nie rób tego przed ludźmi. Bóg widzi w ukryciu, ojciec widzi w ukryciu. To znaczy rób to tak, aby Bogu się podobało. Post jest sprawą między Bogiem a tobą. Dlatego potrzebujemy tutaj również przez post wyciszenia nas samych. Dlatego post jest kluczem, który z rzeczy niemożliwych czyni możliwymi. I teraz się temu przyjrzymy. Post jest kluczem, który z rzeczy niemożliwych czyni rzeczy możliwe. I w księdze Sędziów w 20 rozdziale zalecam lekturę całego rozdziału. My nie będziemy go czytać, ale w księdze Sędziów 20 rozdział czytamy niesamowitą historię. Izrael na Boże polecenie wyrusza do walki i po dwóch bitwach ponoszą ogromne, poniżające porażki. Ale poszli na polecenie Boże. Dwa podejścia, dwie bitwy, dwie walki, które toczą i obydwie kończą się porażką. Ale wtedy, po drugiej porażce, wtedy przyszli przed oblicze Boga i zaczynają pościć. I Księga Sędziów 20:26 mówi to tak. Po tej porażce całe wojsko Izraela udało się do Betel. Tam płakali i siedzieli przed Panem. W tym dniu też pościli aż do wieczora. Jeden dzień pościli. Jeden dzień pościli. Była to jedyna rzecz, w której postąpili inaczej niż dotychczas przy tej pierwszej i drugiej próbie. I teraz po tych dwóch porażkach dowiadujemy się, że odnieśli zwycięstwo nad swoim przeciwnikiem. Gdy będziesz czytał ten rozdział w domu, sam zauważysz werset 26, który wyraźnie na ten temat mówi. Coś się zmieniło. Jeśli na jakimś obszarze twojego życia odnosisz po raz kolejny porażkę, to być może potrzebny jest post i modlitwa. Amen. W konkretnym celu. Bo problem nigdy nie leży u Pana Boga, ale zawsze u nas. Amen. Tu na ziemi. W nas. Dlatego potrzebujemy odnowienia umysłu. Dlatego potrzebujemy, żeby zrozumieć Słowo Boże, potrzebujemy przemiany. Dwa razy podnosili próbę walki na zalecenie Boże. Wydawałoby się, że wszystko robią według woli Bożej, ale jednak pierwszy i drugi raz odnieśli porażkę i dopiero za trzecim przyszło zwycięstwo. W tym dniu też pościli aż do wieczora. Płakali, siedzieli przed Panem. Czasami wystarczy usiąść w tym zaganianym świecie, wycofać się, usiąść u stóp Chrystusa, aby odebrać tą zwycięską cząstkę. Amen. Nie daj się wkręcić w ten wir tego świata. Nie daj się wkręcić w tok myślenia tego świata. Odnawiaj się w duchu umysłu każdego dnia. Nawet jeśli masz w swoim bagażu doświadczeń, w swoim plecaku doświadczeń, już nie jedną porażkę. Być może potrzebny jest post i modlitwa w konkretnym celu. Pamiętaj, gdy modlimy się, pościmy i mamy intencję, określony cel, o tym będziemy jeszcze mówić, Bóg wychodzi naprzeciw. Chciałbym jeszcze nam pokazać kilka przykładów z Biblii, gdzie post przynosił zwycięstwo. I wierzę, że jeśli my, dzisiaj tu żyjący, my jako zbór Agape, Kościół, jako jednostka, ty w swoim, bo Bóg chce, aby każdy z nas to czynił. Jezus o tym wyraźnie powiedział, aby każdy z nas to praktykował w swoim życiu, aby modlitwa i post nam towarzyszyły. I jeśli my to zastosujemy do naszego życia, do sytuacji, to wierzę, że odnosimy również zwycięstwo. Pierwszy przykład to jest druga Kronik, 20 rozdział. Jakiś czas potem naciągnęli Moabici i Amonici, a z nimi niektórzy z Moanitów, na wojnę z Jehoszafatem. Z młodym królem doniesiono wówczas Jehoszafatowi, nadciąga na ciebie potężne wojsko z nadmorza, z zamorza, z Edomu. Jehoszafat przestraszył się i postanowił szukać woli Pana. Gdy Biblia mówi, że postanowi, a ktoś szukać woli Pana, to jest również o modlitwie mowa. Postanawia szukać woli Pana, ogłosił też post w całej Judzie. Judejczycy, czwarty werset, Judejczycy zebrali się więc, aby szukać woli Pana. Po co jest, powiedzieliśmy na samym początku, po co jest szukanie Pana, po co jest post? Judejczycy zebrali się więc, aby szukać woli Pana. W tym celu przybyli również ludzie ze wszystkich miast Judy. I w 17 wersecie tego samego rozdziału czytamy odpowiedź. Nie, Bóg przez proroka odpowiada. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie. I oglądajcie ratunek Pana. O Judo i Jerozolimie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Amen. Czego nam potrzeba jest więcej? Jeśli Pan z nami, któż przeciwko nam? Modlitwa i post pobudziły ich do szukania. I odpowiedź przyszła. Lud Boży postanowił w trudnej sytuacji szukać Boga, modlić się, pościć i Bóg dał im zwycięstwo. Nie wasza to rzecz, będzie tam walczyć. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. To jest Boża odpowiedź, gdy my w modlitwie i w poście szukamy Jego oblicza. Drugi przykład, inny przykład ze Słowa Bożego. W księdze Ezdrasza, gdzie Żydzi dostają pozwolenie, aby opuścić Babilon i udać się do Jerozolimy. W drodze w tych czasach grasowało dużo bandytów, czyhało wiele niebezpieczeństw i niewielu ludzi wybierało się w taką drogę, dlatego że ze względu na te zagrożenia, które panowały. Ale i czytamy w księdze Ezdrasza 8, co postanawia Ezdrasz. 8:21. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa, co? Post. Abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem. Post sprawia to, że jesteśmy pokorni przed naszym Bogiem. Że możemy się ukarzać przed naszym Bogiem. Amen? Potem zarządziłem tam post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Zobaczcie, jaki zasięg się powiększa. Dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Dlaczego to robił? Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi. Ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają. Lecz Jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od Niego odstępują. 8:23. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał się nam ubłagać. I werset 31. Już po wszystkim, już widzimy finał, tego wszystkiego. Wyruszyliśmy z nad rzeki Achawa, tam gdzie postanowili pościć, 12 dnia pierwszego miejsca, aby pójść do Jerozolimu. I mówi już w czasie przeszłym. I była nad nami ręka naszego Boga. On też wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i zbójców. Bracia i siostry, tylko dlatego, że postanowili szukać Boga i pościć, modlić się. Bóg wyszedł im naprzeciw. Oni pościli, oni modlili się, a dobry Bóg ich prowadził i chronił. Jeśli nie odczuwasz ochrony Najwyższego nad twoim życiem, poddeprzyj to modlitwą. Wzmocnij to postem. Zobaczysz, jak po jakimś czasie będziesz świadectwo mógł złożyć. Pan był ze mną. Amen. Inny, trzeci przykład ze Słowa Bożego. Historia królowej Estery. Znamy ją. Zły Haman poprzez intrygi, oszustwa, manipulacje uknął złowieszczy plan wyniszczenia wszystkich Żydów. Tylko dlatego, że wierzyli w jednego prawdziwego Boga. Wiecie, dzisiaj sobie pomyślałem, dzisiaj dzieje się podobnie. Jezus powiedział, że ze względu na mnie nienawidzieć was będą i prześladować was będą. Zawsze są tacy, którzy będą nas nienawidzić, dlatego że wierzymy w Jezusa Chrystusa. I zawsze znajdą się tacy, które będą chcieli nas prześladować, dlatego że wierzysz w Jezusa Chrystusa. I sytuacja się rozwija, znamy ją. Mordochaj zwraca się do królowej Estery, mówiąc: zrób coś. Zrób coś, bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, zwraca się Mordochaj do Estery, to ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Bracia i siostry, już kiedyś to mówiłem, wierzę, że Pan pozwolił naszemu pokoleniu żyć w tych ostatecznych czasach, w tych trudnych czasach. Kto zaś wie, czy godności tej królewskiej nie dał nam Pan po to, abyśmy na taki czas, jak teraz obecni, mogli sprawować poselstwo w miejsce Jezusa Chrystusa. Amen. Królowa Estera, co jest zrozumiałe, być może my też, jest pełna obaw i ze zrozumieniem, taką trwogą odpowiada: wszyscy, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jedno, jedyne, jednakowe prawo. Mają być zabici. Jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło. Poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że się nie dziwię, że królowa Estera nie wiedziała, co zrobić, ale postanawia, sięga po Boży klucz, myślę tu o poście, zaraz zobaczymy, który zmienia całą tą sytuację. I mówi tak, Estera odpowiada Mordochajowi, 4:16, idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i poście za mnie. Przez 3 doby, nocą i dniem, nie jedźcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć. A potem, po tym wszystkim, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu, jeśli mam zginąć, to zginę. I znamy koniec tej historii. Król wyciąga berło do Estery i mówi, Biblia to relacjonuje tak, gdy tylko król zobaczył Esterę stojącą na dziedzińcu, zyskała ona względy. I on wyciągnął złote berło, które trzymał w ręce. Wtedy Estera zbliżyła się i dotknęła głowicy berła. Król odezwał się do niej: co ci jest, królowo? I jakie jest twoje życzenie? I zanim ona powiedziała to życzenie, choćbyś i o połowę królestwa prosiła, będzie ci dana. Bracia i siostry, gdy my zachowujemy odpowiednią postawę, Bożą, biblijną, i chcemy się Bogu przez modlitwę post z konkretnym celem podobać, eliminujemy ciało, sferę emocji, duszy, tak jak mówiliśmy, podobamy się Bogu, możemy się zbliżyć do Króla Królów i Panu Panów coraz bardziej. Amen. Bóg wynagrodził ich postawę i uniżenia przed Panem. I cały naród żydowski został zachowany. Jeszcze jeden przykład. Post usuwa niewiarę. Nie ma czasu, aby się za dużo zagłębiać. Znacie tą historię? Uczniowie pytali Jezusa, dlaczego my nie mogliśmy wygonić demona. Ojciec przyprowadza epileptyka, syna swojego do uczniów. Jezusa w tym czasie nie ma, ale 9 uczniów jest przy tym człowieku, który był opętany przez demona, i ojciec prosi uczniów, aby mu pomogli. Nie udaje się. Jezus w tym czasie jest z 3 innymi uczniami na górze, modli się, i gdy na osobności, i oczywiście Jezus przychodzi, znamy tą historię, uwalnia tego chłopca od tej presji, od opętania, i on jest całkiem zdrowy. I po jakimś czasie uczniowie na osobności pytają, dlaczego my nie mogliśmy tego zrobić? Dlaczego my nie mogliśmy tego dokonać? Jezus co odpowiedział? Z powodu waszej małej wiary. Ale od razu dodał, Lecz ten rodzaj demonów wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. Chodzi o wiarę. Nie chodziło dlatego, że mieli pełne żołądki i próbowali wygonić demona. To nie gra żadnej roli, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jezus wyraźnie powiedział: z powodu waszej małej wiary albo z powodu waszego niedowiarstwa, inne tłumaczenie mówi. Dlatego post, i mówi, dodaje, ten rodzaj wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. Post usuwa niewiarę, która czasami blokuje nasze działanie duchowe. Dlatego zachęcam cię do tego, abyś w swoim życiu wprowadził tą dyscyplinę duchową. Jak chodzisz na fitness, ćwiczysz swoje muskuły. Jak biegasz, jogging robisz, ćwiczysz swoją kondycję cielesną. Ale jest jeszcze dyscyplina, nie tylko ta cielesna, ta duchowa dyscyplina, jaką jest post. I to jest błogosławieństwem dla ludu Bożego. Amen? Jeszcze jest wiele przykładów, gdzie Bóg odpłaca, gdy my pościmy. Niniwa, 120 tysięcy ludzi zostało przez post i modlitwę uratowanych. Dlatego, że pościli. Dzieje apostolskie, 27 rozdział. Zostają uratowanych 276 osób tylko dlatego, że Paweł 14 dni się modlił i pościł. I wyraźnie Biblia o tym mówi. Post może przynieść przełom do twojej osobistej sytuacji, do sytuacji zborów, kościołów, gdy w jedności przed Panem przychodzimy. Jeśli decydujesz się pościć, jeśli masz pościć, czyń to rozsądnie. Stawia małe kroki. Wiele jest przykładów, zrezygnowali na jeden dzień i Pan się do tego przykładał. Nie rób od razu szpagatu, bo to boli. Rób małe kroki. Nie rób zbyt dużych kroczków na początku. Zacznij od jednego posiłku, jeśli nigdy tego nie praktykowałeś. Trenuj się w tej dyscyplinie duchowej. Zawsze z modlitwą i z celem. Pamiętaj, że post zmienia nas, a nie Boga. Bóg poprzez post może skutecznie nas szlifować. Post czyni nas bardziej wrażliwymi na sprawy duchowe. Amen. I na koniec kilka świadectw zaczerpniętych z opowieści innych. Chciałbym, abyśmy posłuchali. Od dawna miałam problemy z woreczkiem żółciowym i z wątrobą. Pragnę teraz zaświadczyć, że Jezus mnie uzdrowił. Po siedmiodniowym poście wyzwolił mnie z tych dolegliwości. Inne świadectwo? Jestem ewangelistą z darem uzdrawiania chorych. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli poszczę przed usługą, to moc uzdrowieńca jest o wiele mocniejsza i ci, o których się modlę, są uzdrowieni. To samo dotyczy przebudzenia. Od kiedy nasz zbór zaczął pościć według tego, czego naucza Biblia, Duch Święty stąpił na nasze zgromadzenie jak nigdy dotąd. Świadectwo jeszcze inne. Lekarze orzekli, że nie ma dla mnie ratunku. Moje serce nie mogło już dłużej pracować. Żyłem tylko dzięki lekarstwom i pigułkom nasercowym. Ale po tym, jak pościłem 5 razy, od 5 do 7 dni, w ciągu 75 dni, Jezus mnie zupełnie uzdrowił i uratował moje życie, bo już stałem u bram śmierci. Mimo, że od dawna się modliliśmy o uzdrowienie, dopiero po moim poście Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. Przez 8 lat modliłam się o mojego brata, który jest alkoholikiem. Nie mogłam już patrzeć na to, jak niszczy sobie życie. Zdecydowałam się pościć o niego przez 12 dni. Podczas postu piłam tylko wodę, pracowałam w domu i opiekowałam się chorą matką. Mimo, że mam 59 lat, czułam, jakbym nagle wewnętrznie odmłodniała. Czułam się jak 25-latka. Po zakończonym poście dostałam list od szwagierki, która z radością pisała, że mój brat został zupełnie wyzwolony z nałogu. Nawrócił się do Pana i już w ogóle nie czuje pociągu do alkoholu. Było to 5 roku temu i wciąż jest wolny od nałogu, mimo że był pijakiem przez 30 lat. Dla mnie jest to dowód na to, że post wraz z modlitwą naprawdę czyni cuda. Od 20 lat, inne świadectwo, miałem zniekształcone palce u nogi. Kiedyś pościłem przez 40 dni. Bóg uwolnił mnie od wielu rzeczy, ale największym cudem było to, co widziałem na własne oczy. Moje palce, zgięte dotąd i całkowicie przykurczone, zaczęły się prostować. Było to bardzo bolesne przeżycie trwające 2 dni. Wytrzymywałem jednak ten ból, bo wierzyłem, że Bóg chce mnie uzdrowić. I rzeczywiście ból był spowodowany tym, że palce się prostowały, ale był konieczny, żebym mógł powrócić do normalnego stanu i właściwej pozycji. Płakałem nie z bólu, ale z ogromnej radości. Jestem zupełnie uzdrowiony, a też pragnę zaświadczyć, że wszelkie inne sprawy, jakie powierzałam Panu, w poście i w modlitwie zostały wysłuchane. Mam 65 lat, ale czuję się, jakby mi było 25 lat. Polecam każdemu, kto do tej pory nie uzyskał odpowiedzi na swoje modlitwy. Bracia i siostry, ufam, że w niedługim czasie stoimy u progu postu tygodniowego. Zachęcam cię do tego, abyś się zaangażował. Nie stawiaj zbyt dużych kroków. Ale jeśli Bogu chcesz się podobać w tym, zacznij to w swoim życiu praktykować. I ufam, że wkrótce wielu z nas będzie mogło złożyć świadectwo, jak Bóg wkroczył w twoją osobistą sytuację, dlatego że post jest kluczem do działania Bożego. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Chcielibyśmy na chwilę skłonić nasze głowy. Chciałbym, abyśmy tak świadomi, jak tu jesteśmy. Jeśli ci towarzyszą obawy, bo może nigdy nie pościłeś, być może to jest dla ciebie coś nowego, być może pierwszy raz słyszysz o tym. Abyś postanowił, tak jak Jezus daje zalecenie, nikt o tym nie musi wiedzieć. Zacznij od małych rzeczy. Jeśli jesteśmy wierni w tym małym, Bóg daje nam więcej. To nie jest dyscyplina, gdzie musimy siebie prześcigiwać. O to Bogu nie chodzi. To nie jest dyscyplina, w której możemy powiedzieć ja dłużej, ty krócej. To jest sprawa między Bogiem a tobą, między tobą a Bogiem. Halleluja, Jezus, chwała ci, Panie. Halleluja, Panie, dziękujemy ci za to, że Twoje Słowo zachęca nas do tego, abyśmy ufali Tobie bezgranicznie. Dziękuję Ci, Panie, że tam, gdzie my się kończymy, Panie, wkraczasz Ty i zachęcasz nas, abyśmy w modlitwie, w poście, Panie, w szukaniu Twego oblicza, w konkretnej intencji, Panie, tam, gdzie dotychczas być może porażki odnosiliśmy, abyśmy w cichości, Panie, przed Tobą mogli również pościć, Panie. O to się modlę, Panie, abyś dodał odwagi, siły, Panie, tego duchowego przekonania, Panie, dla każdego słuchacza, dla wszystkich tu obecnych i dla tych, którzy będą słuchać tego słowa, Panie. Za to Ci dziękuję, że jesteś Bogiem, który otwiera to, co jest zamknięte. Halleluja. Że jesteś Bogiem, który wyprowadza na wolność jeńców. Że jesteś Bogiem, który prostuje nasze ścieżki. Że jesteś Bogiem, który powołuje do istnienia to, czego nie ma. Że jesteś Bogiem pełen miłosierdzia. I widzisz, jak jesteśmy czasami zmęczeni bodźcem. Być może. Jak porażki nas dołują, Panie. Ale Ty posyłasz swoje słowo zawsze w odpowiednim czasie. I ono nie wraca nigdy puste, Panie. Halleluja. Halleluja. Zacznijmy uwielbiać naszego Pana. Proszę, abyśmy wszyscy powstali. Halleluja. Zacznijmy uwielbiać naszego Pana. Jeśli masz jakąś konkretną intencję, cel, o który chciałbyś w przyszłym tygodniu dołączyć się do naszego postu, przynieś to teraz przed Panem. To jest sprawa między Tobą a Bogiem. Do nas tu obecnych zwracam się. Jeśli jest coś w Twoim życiu, gdzie porażka po raz kolejny zablokowała Twój rozwój duchowy, proszę Cię, przyłącz się, zachęcam Cię do tego, abyś przyłączył się w tym tygodniu i powiedział: Panie, w tej kwestii nie domagam. W tej kwestii odniosłem porażkę i to nie jedną. Możesz to przynieść przed Pana. Nikt o tym nie musi wiedzieć. Takie jest zalecenie Jezusa. Halleluja. Wielbmy naszego Pana.